Cześć ponownie, witajcie kochani. Tak, mam taką pokusę, jak jestem w takich miejscach, żeby przemycać różne pozdrowienia z różnych stron świata, bo mam taki przywilej, że bywam w różnych krajach, gdzie chrześcijanie są prześladowani, to o czym mówiłem wczoraj. I kiedy są takie zgromadzenia jak dzisiaj, to na przykład w Pakistanie, o którym wczoraj powiedziałem, w którym nie ma pokoju, w którym jest i żyje się trudno, kiedy jest takie zgromadzenie jak to, to ludzie się witają ze sobą Salam G. Salam G to oznacza pokój tobie, pokój wam. I pozwólcie, że tak się z wami przywitam. Salam G. Możecie mi też w taki sam sposób odpowiedzieć. W Nepalu natomiast, gdzie Kościół również jest prześladowany, chrześcijanie, kiedy się spotykają, witają się ze sobą, w taki sposób ręce łączą ze sobą i mówią Jai Masih. Jai Masih to oznacza Jezus zwyciężył. Jai Masih. O, co tak słabo? Jakieś słabe ścinanie było. Natomiast takie moje ulubione pozdrowienie to jest pozdrowienie z Iraku. Spędziłem rok swojego życia w Iraku i Irak, każdy z tych krajów Bliskiego czy też Środkowego Wschodu jest krajem, gdzie żyje wiele grup etnicznych, wiele narodów i ludzie ci posługują się różnymi językami. I w Iraku jest taka grupa etniczna, która się nazywa Aramejczycy. I oni posługują się językiem aramejskim, tym językiem, którym posługiwał się też Jezus Chrystus. Ten język jest dalej aktywny, dalej jest grupa ludzi, która posługuje się tym językiem. I oni, kiedy się witają ze sobą, to mówią do siebie marhaba. I marhaba z języka staroaramejskiego oznacza Boża miłość z wami. Marhaba. Okej. Okay. Moi kochani, to tak tytułem wstępu, takie przywitania z różnych stron świata. Ja chciałbym dzisiaj zaprosić was do pewnego wykładu, który zatytułowałem Czy Jezus istniał naprawdę o zmartwychwstaniu i boskości Jezusa bez Biblii? I chciałbym, abyśmy to, co zrobimy, spróbowali spotkać się twarzą w twarz w bardzo taki konkretny sposób z pewnymi pytaniami, które istnieją w świecie, w którym żyjemy i które wybrzmiewają w tym świecie i zapewne z którymi też się spotkaliśmy. Co to za pytania? Właśnie, czy Jezus istniał naprawdę? Czy Jezus jest postacią historyczną? Czy da się w ogóle tego dowieść? Wreszcie, czy da się dowieść, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. A tym samym, czy da się dowieść, że Jezus jest naprawdę Synem Bożym, że jest Panem i Bogiem? Są to pytania, tak jak powiedziałem, które są realne. Jeżeli spotykamy się z ludźmi, to zapewne z tymi pytaniami, czy też podobnymi pytaniami spotkaliśmy się. I ludzie zadają te pytania z różnych powodów. Czasami te pytania powstają w człowieku, który szuka, który pyta i chce znaleźć odpowiedź po prostu, bo chciałby być może uwierzyć w Jezusa Chrystusa, ale zastanawia się, czy w ogóle ktoś taki istniał, był i żył na tym świecie. Czasami te pytania powstają z innego powodu, powstają w sercach ludzi, którzy chcą zdyskredytować chrześcijaństwo, wyśmiać chrześcijaństwo i wyśmiać również chrześcijan, dlatego zadają te pytania z takiego powodu, aby chrześcijan zagiąć. Ale uwaga, te pytania również czasami powstają w nas. Możesz być osobą, która wierzy, ale w którymś momencie mogą przyjść do twojego życia wątpliwości. I możesz sobie pomyśleć zaraz. Tak wszyscy śpiewają o Jezusie, składane są świadectwa o Jezusie, tutaj jest Biblia, tutaj jest Kościół, tu są chrześcijanie, ale czy faktycznie ktoś taki jak Jezus istniał? Czy ktoś z was spotkał się kiedyś z takimi pytaniami w swoim wnętrzu? Bo ja tak. Wątpliwości są czymś naturalnym, co może zrodzić się w naszym życiu. Stąd chciałbym dzisiaj, moi drodzy, abyśmy spróbowali z tymi pytaniami się spotkać i na te pytania spróbować rzetelnie odpowiedzieć. Czy Jezus istniał naprawdę? Czy są na to dowody? I czy Jezus rzeczywiście zmartwychwstał? Na czym opierasz, na czym opieramy naszą wiarę? I chciałbym dzisiaj nie posługiwać się Biblią. Chciałbym tą księgę dzisiaj odłożyć na bok i spróbować szukać tej odpowiedzi gdzie indziej. Dlatego, kochani, najpierw spróbujmy dotknąć takiej kwestii. Kwestii, czy Jezus istniał, czy żył naprawdę, skąd niby o tym wiadomo. I chciałbym zacząć od takiego pytania, jak udowodnić w ogóle, że ktoś istniał, że ktoś żył naprawdę. Czy istnieją jakieś uznane przez świat nauki narzędzia do tego, aby stwierdzić, czy ktoś naprawdę istniał, czy też nie? I na rozgrzewkę zadam proste pytanie. Jak udowodniłbyś, czy Bolesław Chrobry istniał naprawdę i był pierwszym królem Polski? Jak udowodniłbyś, że ta postać jest prawdziwa, a nie jest mityczną postacią wymyśloną przez Polaków, aby Polacy stworzyli sobie fajną historię naszego kraju? Jeżeli chciałbyś do tego tematu podejść w sposób rzetelny, aby zbadać, sprawdzić, czy ktoś taki historycznie, Bolesław Chrobry, naprawdę żył, naprawdę istniał i naprawdę był pierwszym królem Polski, to co powinieneś zrobić, to powinieneś skorzystać z historycznych faktów. I kiedybyś to zrobił, to okaże się, że Bolesław Chrobry wymieniony jest w wielu średniowiecznych dziełach, dokumentach i kronikach i dzisiaj dla historyków są to takie niezaprzeczalne fakty mówiące o tym, że ktoś taki jak Bolesław Chrobry istniał naprawdę, bo w wieku, w którym on żył, byli ludzie, byli kronikarze, byli pisarze i to nie jeden, którzy pisali o nim. I przez to dali oni dowód na to, że ktoś taki jak Bolesław Chrobry naprawdę istnieje. Dlatego dzisiaj historycznie nikt nie podważa tego faktu, że ktoś taki jak Bolesław Chrobry istniał i żył, chyba że ktoś, uwaga, jest nieukiem, nie wie o tym, lub jest ignorantem. Wie o tym, ale pomimo tego mówi sobie, ale ja mogę uważać, co chcę uważać, uważam, że ktoś taki nie istniał. I moi drodzy, mogłaby zaistnieć taka sytuacja, że cały świat zdecydowałby i uznał, że Polacy wymyślili sobie Bolesława Chrobrego. Może nawet wielu wśród nas mógłby powiedzieć, że Bolesław Chrobry nie istniał, a znalazłaby się tylko garstka ludzi, garstka Polaków, która by twierdziła, nie, on istniał, bo mówią o tym dokumenty historyczne i ta garstka ludzi miałaby rację. Ponieważ prawda nie jest zawsze z większością. Prawda jest tam, gdzie jest ona osadzona na konkretnym, stałym i prawdziwym fundamencie. I moi drodzy, mówię o tym dlatego, bo to samo, co z Bolesławem Chrobrym, możemy zrobić dokładnie z osobą Jezusa Chrystusa. Możemy sobie zadać pytanie, czy są jakieś dowody na to, że Jezus Chrystus naprawdę istniał? I chcę powiedzieć tak, są dowody na to, że Jezus Chrystus istniał naprawdę i one dzielą się na dwie kategorie dowodów. Na dowody chrześcijańskie i na dowody niechrześcijańskie. My dzisiaj głównie będziemy skupiać się na dowodach niechrześcijańskich, ale chciałbym króciutko powiedzieć o dowodach również chrześcijańskich. Dowody chrześcijańskie na istnienie osoby Jezusa Chrystusa to jest cały Nowy Testament. To są Ewangelie, to są Dzieje Apostolskie i to są listy apostolskie, natomiast kluczowe w tym wszystkim są Ewangelie, które są takim pierwszorzędnym źródłem wszystkiego, co my wiemy o osobie Jezusa Chrystusa. Jednak, to chcę podkreślić, kiedy powołasz się wobec ludzi niewierzących, odrzucających osobę Jezusa Chrystusa na Ewangelię, to prędzej czy później usłyszysz, że Ewangelia, jak i cały Nowy Testament są wytworem propagandowym pierwszych chrześcijan i przedstawiają wymyśloną postać Jezusa Chrystusa, ponieważ Biblia to jest bój na resorach, a Jezus Chrystus to jest mit i legenda. Lub też, jeżeli spotkasz się z osobą, która jest bardziej świadoma, bardziej oczytana, to usłyszysz od niej, że owszem, Ewangelie przedstawiają historyczną postać Jezusa, jednak w przejaskrawionym i nieprawdziwym świetle. To, co chcę powiedzieć, to powszechnie dzisiaj uznaje się, że Ewangelie nie są wiarygodnym pismem historycznym. To jest taka opinia, którą się powtarza, a to w internecie, czasami w telewizji, a to w gazetach. I to jest opinia, którą powtarza się w rozmowach międzyludzkich. To jest taka powszechna opinia, która istnieje. Biblia, cała Biblia nie jest pismem wiarygodnie historycznym. Uwaga teraz. kochani, okazuje się, że prawda jest zupełnie inna. Moi drodzy, Ewangelie, jak i cały Nowy Testament okazuje się, że są najlepiej poświadczonym pismem starożytnym co do jego wiarygodności historycznej. Nowy Testament nie tylko jest źródłem wiarygodnie historycznym, ale jest też wiarygodniejszy aniżeli jakikolwiek porównywalny tekst i dokument historyczny. Nie mamy teraz czasu, aby rozwijać ten wątek. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kwestią Biblii i wiarygodnością historyczną Biblii, to może odpalić sobie w wolnej chwili. Tu jest kiepski internet, ale możecie sobie zapisać. Kanał YouTube, który prowadzę, Radek i Ela Siepniak, nagrałem taki specjalny wykład, półtora godzinny, może trochę dłuższy. Czy Biblia jest prawdziwa, wiarygodność historyczna Biblii? Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, odsyłam do tego wykładu. Tu tylko wspomnę, że istnieją pewnego rodzaju w świecie badawczym takie narzędzia do badania, czy dany tekst, dany dokument historyczny jest prawdziwy, czy nie. Jest szereg takich kryteriów i jednym z takich kryteriów jest kwestia kopii danego dokumentu historycznego. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ jeżeli coś napisane dawno, dawno temu było prawdziwe, było wiarygodne, to najczęściej to było wiele razy przepisywane, było to wiele razy kopiowane. Coś, co było bujdą na resorach, zazwyczaj nie było przepisywane. I teraz uwaga, co do kopii Nowego Testamentu, sprawa wygląda tak. Liczba kopii drugiego dzieła pod względem wiarygodności historycznej w tym świecie, w którym żyjemy, to jest Iliada Homera, która, uwaga, ma 643 kopie. To jest naprawdę dużo, stąd nikt nie śmie wątpić, że Iliada Homera nie jest pismem historycznie wiarygodnym. Kiedy przyglądamy się innym pismom historycznym, które są uznawane jako wiarygodne historycznie, to sytuacja już wygląda tylko gorzej, bo mamy takie pismo, czy też dokument jak Roczniki Tacyta, który ma 20 kopii, mamy Wojny Galijskie Cezara, to jest tylko 10 kopii, czy mamy dzieła Platona, które mają tylko 7 kopii. Jak wygląda sprawa z Nowym Testamentem? Moi drodzy, Nowy Testament tylko kiedy mówimy o języku greckim, ma, uwaga, 5600 kopii. A jeżeli mówimy o wszystkich językach starożytnych, to mówimy o 25 tysięcach kopii Nowego Testamentu. To jest jakieś 40 razy więcej niż drugie pismo, o którym wspomniałem, Iliada Homera. Jest jeszcze, tylko króciutko wspomnę, inna kwestia, która również jest związana z badaniem danego dokumentu co do jego wiarygodności historycznej. To jest czas od oryginału do jego pierwszej kopii. I znowu tutaj takim drugim dokumentem historycznym, który ma taki niezły wynik, to jest Iliada Homera. I Iliada Homera pomiędzy jej oryginałem, a pomiędzy jej pierwszą kopią, to jest 400 lat. Jak to wygląda sprawa z Nowym Testamentem? Z Nowym Testamentem, jeżeli bierzemy urywek Ewangelii najstarszy, Ewangelii według zapisu Jana Apostoła, to pomiędzy tym dokumentem, do którego mamy dzisiaj dostęp, to jest fragmencik Ewangelii Jana, a oryginalnym zapisem Ewangelii Jana, to jest różnica 25 lat. A jeżeli chodzi o cały Nowy Testament, to jest 225 lat. To, o czym mówię, świadczy o tym, że kiedy zajmujemy się kwestią badawczą i naukową, to okazuje się, że to, co jest taką powszechną opinią w świecie, że Biblia nie jest wiarygodna historycznie, okazuje się, że prawda jest zupełnie inna i dobrze o tym wiedzieć. Dobrze o tym wiedzieć dla samego siebie, na czym opierasz swoje życie, ale dobrze o tym wiedzieć również, kiedy spotykasz się z opinią ludzi, którzy twierdzą, że jest inaczej, aby być może przekazać im, jak sprawy mają się naprawdę. Ale moi drodzy, tak jak powiedziałem, nie chcę dotykać dzisiaj Słowa Bożego, nie chcę dotykać dzisiaj Biblii. Chcę, abyśmy na te pytania, czy Jezus Chrystus istniał naprawdę, czy są na to jakieś dowody, abyśmy poszukali, powertowali w źródłach pozachrześcijańskich. Moi drodzy, dowody pozachrześcijańskie, które poświadczają historyczność Jezusa. Okazuje się, że o Jezusie Chrystusie Złożyli świadectwo nie tylko chrześcijanie, nie tylko ewangeliści, ale również żydowscy i pogańscy pisarze pierwszych wieków, którzy chcieli zanegować chrześcijaństwo, którzy chcieli wyśmiać chrześcijaństwo, zdyskredytować, zaatakować, a to, co zrobili, to dali dowód na to, że chrześcijaństwo jest prawdziwe i że osoba Jezusa Chrystusa, która jest w centrum chrześcijaństwa, jest prawdziwa, naprawdę żyła. I chciałbym, moi drodzy, abyśmy zrobili taki krótki dzisiaj przegląd, co pisarze pierwszych wieków, czyli tego czasu, w którym żył Jezus Chrystus, a którzy nie byli chrześcijanami, którzy odrzucali osobę Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, jako Mesjasza, co oni o Nim pisali. I moi drodzy, spróbujmy zrobić taki króciutki przegląd. Pierwszy człowiek, którego chciałbym przywołać, to jest Żyd Józef Flawiusz, to jest bardzo ważne, kiedy on żył, urodził się około roku 37 po Chrystusie. Największy historyk żydowski świata antycznego i napisał on takie dzieło, które się nazywa Dawne Dzieje Izraela. I w tym dziele niektóre rozdziały wprost potwierdzają historyczność Nowego Testamentu. Natomiast to, co nas najbardziej interesuje, to jest to, że niektóre fragmenty dawnych dziełach Izraela odnoszą się wprost do osoby Jezusa Chrystusa i taki najważniejszy fragment znany jest jako Testimonium Flavianum. I tutaj mamy go przed sobą właśnie wyświetlone. Józef Flawiusz pisze tak. Powtarzam, Żyd, który nie wierzył w Jezusa Chrystusa, który odrzucał Jezusa Chrystusa, a żył w czasach, kiedy Jezus Chrystus żył. I czytamy tak. Napisał on. W tym czasie żył Jezus, człowiek mądry, jeśli w ogóle można nazwać go człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmowali prawdę. Zjednał sobie wielu spośród Żydów, jak też wielu spośród pogan. On to był Chrystusem. A gdy wskutek doniesienia najznakomitszych u nas mężów Piłat skazał go na śmierć krzyżową, jego dawni wyznawcy nie przestali go miłować. Albowiem trzeciego dnia ukazał im się znów jako żywy, co o nim, jak i wiele innych zdumiewających rzeczy, przepowiedzieli boscy prorocy. I odtąd, aż po dzień dzisiejszy, istnieje plemię chrześcijan, którzy od niego otrzymali tę nazwę. Czyli to, co widzimy w tym tekście, że najważniejszy żydowski historyk okresu antycznego przyznaje nie tylko, że Jezus Chrystus rzeczywiście istniał, ale również, że był mędrcem, dokonywał cudów, był Mesjaszem, że został ukrzyżowany i że zmartwychwstał dnia trzeciego. Ale tutaj staję przed wami w całkowitej uczciwości. Nie chcę tutaj naginać różnego rodzaju rzeczy i zacieniać różnego rodzaju rzeczy. Dzisiaj w świecie badawczym twierdzi się, niektórzy twierdzą tak wprost, że Józef Flawiusz jako Żyd, który odrzucał Jezusa Chrystusa, nie mógł napisać o Jezusie takich rzeczy, że był Mesjaszem, że nie można byłoby go nazwać człowiekiem, że musiał być kimś więcej niż człowiekiem, że to świadczy o tym, że przy tym tekście Józefa Flawiusza musiał majstrować jakiś chrześcijanin i po prostu dodać te treści, które tutaj na tym slajdzie wyświetlone są na żółto. Chcę powiedzieć, że wcale nie musi być to prawdą, ponieważ w dziełach Józefa Flawiusza, choć był on ortodoksyjnym Żydem, to on nie stroni na przykład od takich wtrąceń typu Nazeusa. Jednak kiedy Józef Flawiusz pisze Nazeusza, to nikt tego nie neguje, że to napisał Józef Flawiusz. Ale kiedy Józef Flawiusz napisał coś o Jezusie Chrystusie, to jednak są ludzie, którzy to negują. Moi drodzy, jednak chcę powiedzieć, że dysponujemy również kopią arabską tekstu Józefa Flawiusza, która, uwaga, faktycznie pozbawiona jest tych być może chrześcijańskich wstawek, które tutaj zaznaczone są na żółto. I w tej wersji arabskiej fraza, jeżeli w ogóle można go nazwać człowiekiem, nie pojawia się w ogóle. Fraza, on to był Chrystusem, czyli on to był Mesjaszem, to jest wyznanie wiary, to ta fraza jest przeniesiona na koniec i brzmi, on to być może był Chrystusem. A stwierdzenie o pośmiertnym pojawieniu się Jezusa po trzecim dniu jest poprzedzone słowami, że to uczniowie relacjonowali, że oni opowiadali, że. I chcę powiedzieć, że być może więc to ta wersja arabska, którą dysponujemy, jest tą wersją taką prawdziwą tekstu Józefa Flawiusza. Jak ona wygląda? Wygląda ona tak. Cytuję. W tym czasie żył człowiek mądry. Jego cnoty były znane wszystkim. Dużo Żydów i pogan poszło za nim, stali się jego uczniami. Piłat skazał go na śmierć krzyżową, ale uczniowie nadal głosili jego naukę. Opowiadali, że się im ukazał żywy trzeciego dnia po swym ukrzyżowaniu. Być może, iż był on Mesjaszem, możliwe jest też tutaj tłumaczenie, że był on uważany za Mesjasza, o którym prorocy wiele dziwnych rzeczy przepowiadali. Moi drodzy, to co chcę powiedzieć, że ta wersja arabska tekstu Józefa Flawiusza tak czy inaczej potwierdza, że Józef Flawiusz w pierwszym wieku pisał o osobie Jezusa Chrystusa w ten sposób, dając dowód na to, że Jezus Chrystus istniał, żył, że jest postacią, osobą historyczną i więcej, Józef Flawiusz wspomniał o jego śmierci krzyżowej i o zmartwychwstaniu i to jest bardzo ważna rzecz dla nas w kontekście szukania dowodów na to, czy Jezus Chrystus istniał naprawdę w źródłach pozachrześcijańskich. Moi drodzy, jeszcze istnieje jeden inny tekst Józefa Flawiusza, nazwany tak zwanym fragmentem o Jakubie, gdzie Józef Flawiusz pisze o Jakubie, bracie Jezusa i wspomina on w tym tekście wprost o Jezusie, że Jezus właśnie był, że Jakub był bratem Jezusa zwanego Chrystusem i chciałbym, abyśmy również przywołali ten tekst. Józef Flawiusz pisze tak. Otóż Ananos to był arcykapłan, będąc człowiekiem takiego, tutaj jest mowa o podłym charakterze, takiego charakteru i sądząc, że nadarzyła się dogodna sposobność, ponieważ zmarł Festus, a Albinus był jeszcze w drodze, zwołał sędziów Sanhedrynu i stawił przed nimi Jakuba, brata Jezusa, zwanego Chrystusem. Moi drodzy, to jest bardzo dla nas ważna informacja, ponieważ możemy być pewni, że Józef Flawiusz rzeczywiście w swoich dziełach odnosił się do osoby Jezusa Chrystusa w ten sposób, jako Żyd, dając dowód na istnienie Jezusa Chrystusa żyjącego w pierwszym wieku. Idźmy, kochani, dalej. Druga postać, którą chciałbym przywołać, to jest Korneliusz Tacyt. Ten urodził się około roku 55 po Chrystusie. I był jednym z najsłynniejszych i najwybitniejszych historyków i polityków rzymskich. I w swoim 16-tomowym dziele, Roczniki, opisuje on między innymi pożar Rzymu za czasów Nerona. I Neron odpowiedzialnością za to wydarzenie, odpowiedzialność zrzucił za to wydarzenie, za pożar Rzymu rzucił na chrześcijan. I Tacyt pisze o chrześcijanach tak. Aby więc ją usunąć, plotkę o wywołaniu pożaru przez Nerona, postawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych, których znienawidzono dla ich sromot, a których gmin chrześcijanami nazywał. Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata, a przytłumiony na razie zgubny zabobon znowu wybuchnął nie tylko w Judei, gdzie się to zło wylęgło, lecz także w stolicy, dokąd wszystko co potworne i sromotne zewsząd napływa licznych znajduje zwolenników. To, co widzimy w tym tekście, to widzimy, że Tacyt jako poganin nie był zwolennikiem osoby Jezusa Chrystusa, nie był zwolennikiem jego nauki, nie był zwolennikiem chrześcijan. Uważał chrześcijaństwo, jak czytamy w tym tekście, za złudny zabobon, za zło, które się wylękło. Czyli to był gość, który chciał zdyskredytować i zniszczyć chrześcijaństwo. Jego opis jednak potwierdza, po pierwsze, że Jezus został skazany na śmierć za panowania Tyberiusza podczas namiestnictwa Poncjusza Piłata. Czyli dokładnie to, o czym mówi Słowo Boże, o czym mówi Biblia. Po drugie, Tacyt potwierdza, że śmierć Jezusa nastąpiła z rozkazu drugiego rzymskiego namiestnika Judei, Poncjusza Piłata. Również Tacyt w tym samym potwierdza to, co mówi Biblia. Po trzecie, stwierdza on, że aktywność gminy chrześcijańskiej była tymczasowo stłumiona, lecz ponownie rozgorzała i to nawet w Rzymie. I moi kochani, to, co tutaj czytamy w tekście Tacyta, dostarcza nam dalszych dowodów na to, że w ciągu 30 lat od czasów Tyberiusza i Poncjusza Piłata chrześcijaństwo rozwinęło się do tego stopnia, że mogło stać się atrakcyjnym kozłem ofiarnym dla rzymskiego cesarza, który obwinił chrześcijan o spowodowanie pożaru Rzymu. Dlatego, kochani, to, co chcę powiedzieć, że Tacyt opisuje tworzenie się i wspólnoty chrześcijańskiej i opisuje również i daje dowody na to, że ta wspólnota chrześcijańska formowała się wokół osoby, której on daje dowód, że istniała. Idźmy, kochani, dalej. Mamy kolejną postać. Lukian z Samosat, który w dziele o zgonie Peregrinosa napisanym jakiś czas w roku około, czy też po 165 roku, w tym dziele on ostrzega swoich czytelników przed niebezpieczeństwami związanymi z naukami chrześcijan, gdyż, jak twierdzi, nauki te przyczyniły się do upadku Peregrinosa. I on przestrzega swoich czytelników i odnosi się do Chrystusa w ten sposób, cytuję, tego obcego, mowa tu o Jezusie, którego chrześcijanie wciąż czczą, człowieka, który został ukrzyżowany w Palestynie, ponieważ wprowadził na świat ten nowy kult. I kontynuuje on pisząc, pierwszy ich prawodawca wmówił w nich, że wszyscy będą sobie braćmi, skoro tylko nawróciwszy się, wyrzekną się bogów helleńskich, a przed owym ukrzyżowanym mędrcem czołem uderzą i wedle przykazań jego żyć będą. Gardzą też wszystkim w równej mierze i za wspólną własność wszystko uważają, przyjmując te nauki bez głębszego zbadania. Ktoś, kto trochę posmakował Biblii i ktoś, kto przeczytał Dzieje Apostolskie, zauważy, że to, co pisze tutaj ten pogański gość, jest dokładnie tym samym, co opisuje w drugim rozdziale, co opisują w drugim rozdziale Dzieje Apostolskie. Czyli mamy konkretny znowu pozachrześcijański dowód na nie tylko istnienie Jezusa Chrystusa, ale również potwierdzający przekaz Biblii, że ten przekaz jest prawdziwy. Ale idźmy, moi drodzy, dalej. Kolejna postać to jest Celsus, neoplatoński filozof, który napisał pierwszą znaną systematyczną krytykę chrześcijaństwa, która została przez niego zatytułowana Prawdziwe Słowo. I ta krytyka chrześcijaństwa Celsusa znana jest nam za pośrednictwem późniejszej polemiki jednego z największych myślicieli z pierwszych wieków, Orygenesa, który podjął polemikę właśnie z Celsusem. I dzieło Orygenesa, które jest polemiką z Celsusem, nazywa się Przeciw Celsusowi. I ten traktat Przeciw Celsusowi dzisiaj, on został napisany dawno, dawno temu, ale aż do dzisiaj jest uważany za jedno z największych apologetycznych dzieł chrześcijańskich. I czytamy w tym dziele, które napisał Orygenes, który polemizował z Celsusem, jakie były Celsusa zarzuty wobec chrześcijaństwa. I cytuję. Jezus podaje się kłamliwie za syna dziewicy, podczas gdy w rzeczywistości urodził się w jakiejś zapadłej wsi żydowskiej jako syn miejscowej biednej wyrobnicy. Jej mąż, cieśla, wypędził ją, gdy jej dowiódł cudzołóstwa, a ona wygnana przez męża i zhańbiona, tułała się po świecie, aż potajemnie urodziła Jezusa. Jezus zaś, przyparty biedą, najął się do pracy w Egipcie, gdzie zapoznał się ze sztuczkami magicznymi, jakimi chełpią się Egipcjanie, a po powrocie do ojczyzny popisywał się tymi sztuczkami i zaczął się głosić Bogiem. Moi drodzy, to co widzimy w tej krytyce Celsusa, która została skierowana wobec Jezusa, to że Celsus powielał propagandę żydowską, że Jezus urodził się w wyniku cudzołóstwa swej matki, że Jezus był po prostu bękartem, nieślubnym dzieckiem. To jest dokładnie wypisz, wymaluj, skopiowanie propagandy żydowskiej. Jednak to, na co chciałbym zwrócić uwagę w tym tekście, to warto zwrócić uwagę na to, że twierdzenie Celsusa tutaj wybrzmiewa, iż Jezus był cudotwórcą i magiem. Tylko Celsus twierdzi, że nauczył się tej magii Jezus w Egipcie. Jednak, kochani, to było powszechne wyjaśnienie nadnaturalnej posługi Jezusa wśród wczesnych przeciwników chrześcijaństwa, szczególnie wśród Żydów, którzy uznawali to, że Jezus czynił cuda, jednak nie uznawali, że te cuda były czynione na mocy Boga, ale uznawali i twierdzili, że były czynione na mocy Belzebuba, na mocy szatana. I to, co widzimy tutaj, że Celsus znowu daje i dokumentuje to, co pisze Ewangelia o Jezusie Chrystusie jako o cudotwórcy, jako o tym, który czynił cuda. Kochani, to, co jest dla nas istotne, to jest to, że nikt w starożytnym świecie nie zaprzeczał, że Jezus czynił cuda, a tym bardziej, że istniał. Zastanawiano się jedynie, z czyjego upoważnienia on czynił te cuda. Szukano różnych wyjaśnień, dlaczego i z jaką mocą, gdzie było źródło tej mocy, że Jezus czynił cuda. Jednak, kochani, przyznawano, że Jezus był cudotwórcą, tylko przedstawiano odmienne wyjaśnienie tego, w jaki sposób dokonywał on czynów mocy. I to, co chcę podkreślić, gdyby osoba Jezusa Chrystusa była legendą, była mitem, była osobą wymyśloną, to trudno jest wyjaśnić, dlaczego Celsus ani nikt inny nie zdecydowałby się podnieść tego zarzutu wobec chrześcijaństwa. Mamy tutaj kolejny pozachrześcijański dowód. Kogoś, kto chciał zdyskredytować chrześcijaństwo, który jednak nie używa tego argumentu, że Jezus Chrystus nie istniał. Bo dla tych ludzi żyjących w pierwszych wiekach to była rzecz oczywista. Moi drodzy, idźmy dalej. Swetoniusz. Swetoniusz, który urodził się około roku 69 po Chrystusie, był rzymskim historykiem i napisał on dzieło Żywot Cezarów i w 5 tomie wspomina on o wypędzeniu Żydów z Rzymu za panowania cesarza Klaudiusza w roku 49 i pisząc około 120 roku odnotowuje, że Klaudiusz, cytuję, Żydów wypędził z Rzymu za to, że bezustannie wichrzyli podżegani przez jakiegoś Chrystusa. Tutaj jest mowa o osobie Jezusa Chrystusa. Czyli Swetoniusz również potwierdza relację dziejopisarza Łukasza o wypędzeniu Żydów za rządów Klaudiusza w 49 roku, czyli potwierdza i wiarygodność Słowa Bożego i potwierdza wiarygodność osoby Jezusa Chrystusa, jego wiarygodność jego historyczną. Idźmy, moi drodzy, dalej. Pliniusz Młodszy. To jest człowiek, który urodził się w roku 61 po Chrystusie, był rzymskim senatorem, prawnikiem i administratorem cywilnym i opublikował on kilkaset listów. I około 110 roku, będąc gubernatorem Bitynii, napisał do cesarza Trajana z prośbą o radę w sprawie postępowania z chrześcijanami na jego terytorium. I teraz w tym liście Pliniusz Młodszy przytoczył informacje o chrześcijanach, zebrane od ludzi, którzy odeszli od wiary pod groźbą śmierci, ponieważ pisał on swoje teksty w tym momencie, kiedy chrześcijanie byli już prześladowani i niektórzy z powodu prześladowań zaparli się swojej wiary. I on dotarł do takich ludzi i spisał, co ci, którzy niegdyś byli chrześcijanami, ale zaparli się z powodu prześladowań wiary, co oni mówili. I pisze on tak. Oni, czyli dawni chrześcijanie, zapewnili mnie, że całość ich błędu polegała na regularnym gromadzeniu się określonego dnia przed świtem. recytowali antyfonę na cześć Chrystusa, jakby Boga, i składali przysięgę, że nie będą dopuszczać się żadnych przestępstw, powstrzymując się od kradzieży, rabunku, cudzołóstwa, wyparcia się wiary i sprzeniewierzenia powierzonego im mienia. Następnie, zgodnie ze zwyczajem, rozchodzili się, a później spotykali się ponownie, aby spożyć posiłek, lecz zwyczajny i prosty. Moi drodzy, Pliniusz relacjonuje, że chrześcijanie czcili Jezusa Chrystusa jako Boga, co również potwierdza pogląd Nowego Testamentu. Moi drodzy, to źródło wskazuje również, że tak chrześcijanie, jak i niechrześcijanie zakładali na początku II wieku, że Jezus Chrystus, znowu to podkreślam, jest postacią, która naprawdę żyła, naprawdę istniała, jest postacią historyczną, ale także to, że do początku II wieku chrześcijaństwo osiągnęło w regionie Bityni wystarczającą liczebność, aby stać się problemem dla władcy. Co nam to mówi? Mówi nam to o tym, w jak dynamiczny sposób chrześcijaństwo się rozrastało, co również potwierdza relacje dziejów apostolskich. To jest, kochani, niezwykłe dla religii, która istniała mniej niż 80 lat, że pomimo prześladowań w tak dynamiczny sposób się rozwijała. Jeszcze, kochani, dwie osoby, które chciałbym przywołać. Syryjski stoik Mara bar Sarapion, który gdzieś pomiędzy końcem I a III wieku napisał z więzienia list, i on ostrzegał w nim swojego syna, który najwyraźniej był urzędnikiem państwowym, przed szaleństwem prześladowania mądrych i dobrych ludzi. I on opisuje nieszczęścia, które spadły na Ateńczyków po zabiciu Sokratesa, i pisze również o trudnościach, jakie dotknęły mieszkańców Samos po doprowadzeniu do śmierci Pitagorasa. A co najistotniejsze dla nas w tym temacie, którym my dzisiaj się zajmujemy, to również odnosi się on do błędu, jaki popełnili Żydzi, zabijając, cytuję, swojego mądrego króla, ponieważ właśnie wówczas utracili oni swoje królestwo. I moi drodzy, na koniec, jeszcze dwóch panów. Tallus, czyli rzymski historyk z I wieku, i Flegon, grecki historyk z II wieku, oni obaj opisują w swoich dziełach ciemność, która, jak opisano w Ewangeliach, zapadła po śmierci Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ciekawe w ogóle, że wzmianka Tallusa jest najwcześniejszą pozachrześcijańską wzmianką mówiącą o ukrzyżowaniu osoby Jezusa Chrystusa, i stanowi ona niezależne potwierdzenie również ewangelicznego opisu, że podczas śmierci Jezusa Chrystusa na Golgocie zapadła ciemność. I to potwierdza w swoim dokumencie Tallus. I moi drodzy, przeszliśmy szybciutko przez to, do czego my mamy dzisiaj dostęp w kontekście źródeł pozachrześcijańskich, które mówią o osobie Jezusa Chrystusa. Co możemy w związku z tym powiedzieć? Moi kochani, wymienieni ci niechrześcijańscy pisarze, którzy, tak jak wspomniałem, nie byli zwolennikami Chrystusa, oni w swoich dziełach, tak jak widzieliśmy, wypowiadają się negatywnie, szyderczo o Jezusie i o chrześcijanach. To bije z tych tekstów, prawda? Nazwali chrześcijaństwo złudnym zabobonem, zło, które się wylęgło, i tak dalej, i tak dalej. Jednak tym samym ci niechrześcijańscy pisarze paradoksalnie dali dowód nie tylko na historyczność osoby Jezusa Chrystusa, ale również dali dowód na fakt, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany na Golgocie. A jego uczniowie byli gotowi na męczeństwo, twierdząc, że żyje, a chrześcijaństwo w dynamiczny sposób pomimo prześladowań się rozwijało. Kochani, reasumując, sprawa historycznego istnienia Jezusa Chrystusa oraz Jego śmierci na krzyżu dla tych ludzi, którzy żyli w tym czasie, co żył Jezus, bardzo blisko tego czasu, dla nich to była sprawa oczywista, że Jezus Chrystus istniał. Oni nie kwestionowali istnienia osoby Jezusa Chrystusa ani tego, że poniósł śmierć krzyżową. Mamy więc tutaj przekonujące dowody, iż ewangeliczny wizerunek Jezusa Chrystusa jest wiarygodny historycznie. Dlaczego o tym mówimy? Kochani, ponieważ te twierdzenia, że, które się pojawiają, że historycznie rzecz biorąc nie ma żadnych dowodów na istnienie osoby noszącej imię Jezus i nauczającej tego, co jest opisane w Biblii, należy uznać za całkowicie nieprawdziwe. To, co ludzie mówią, że chrześcijaństwo jest bujdą na resorach, to należałoby uznać, że to, co ludzie mówią o chrześcijaństwie i to, co ludzie mówią o Jezusie Chrystusie, że nie istniał, na podstawie konkretnych dowodów historycznych jest właśnie bujdą na resorach. I warto o tym wiedzieć. Kochani, twierdzenia, że Ewangelie są ludzkim wymysłem, że Jezus nie istniał, nie mogą się ostać w konfrontacji z siłą świadka historii. Dlatego, kochani, nasza wiara, wiara chrześcijan, wiara w osobę Jezusa Chrystusa, wiara w Jego odkupieńczą śmierć, wiara w Jego zmartwychwstanie nie zasadza się na mitologii ani na czyichś konfabulacjach, na opowiastce typu dawno, dawno temu za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma morzami żył ktoś taki, kto nazywał się Jezus Chrystus. Nie. Nasza wiara opiera się na konkretnych historycznych dowodach i na historycznych faktach. Dlatego, kochani, ja czasami, kiedy rozmawiam z ludźmi, to mówię takie zdanie, słuchaj, jeżeli Biblia jest nieprawdziwa, to nawet nie ma sensu poświęcać jej 5 minut swojego życia, a ja jako osoba, która stoi przed tobą, jest najgłupszą osobą, jaką spotkałaś w swoim życiu. Jednakże, mówię, kiedy rozmawiam z ludźmi, jeżeli Biblia jest księgą prawdziwą, na co mamy dowody nie tylko chrześcijańskie, ale również pozachrześcijańskie, to świadczy o jednej rzeczy, że to, co mówi Biblia, jest prawdą, a dla twojego życia i dla mojego życia nie ma innej drogi niż ta, o której mówi to słowo. Nie ma innej drogi niż Jezus Chrystus. Dlatego, moi drodzy, mówimy o tym dlatego, ponieważ my potrzebujemy to, co powiedzieliśmy, być tego świadomi, nie tylko w kontekście, aby stawać przed ludźmi i odpowiadać na ich pytanie. Być może wyciągać do nich rękę i podprowadzać ich do osoby Jezusa Chrystusa przez to, że damy im odpowiedzi na te pytania, które oni stawiają wobec chrześcijan, wobec nas. I od nas tych odpowiedzi oczekują. Ale my również potrzebujemy wiedzieć to, o czym powiedzieliśmy, aby również w chwilach zwątpienia, być może kiedy do ciebie przychodzi taka myśl, no zaraz, zaraz, ale czy ktoś taki w ogóle istniał, czy ktoś taki naprawdę był, to możesz sięgnąć do konkretnych zapisów, które potwierdzają osobę Jezusa Chrystusa. Ale moi drodzy, jest jeszcze rzecz najważniejsza. Ta rzecz, która jest najistotniejsza w tym naszym spotkaniu, to jest pytanie, czy istnieją jakieś dowody na boskość Jezusa Chrystusa. Czy są jakieś dowody, by wierzyć, że Jezus Chrystus jest naprawdę Mesjaszem, jest naprawdę Zbawicielem, jest naprawdę Panem. I chcę powiedzieć, również istnieją dowody. Są dwie kwestie. Ale o tych kwestiach powiemy wieczorem, na drugiej części naszego spotkania, przyjrzymy się, znowu niekoniecznie sięgając do Biblii, przyjrzymy się, posługując się logiką, czy są jakieś dowody na to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, i odnajdując odpowiedź, zmierzymy się, co w związku z tą odpowiedzią, jaka powinna być nasza reakcja, jaka powinna być nasza odpowiedź na to, czy faktycznie Jezus zmartwychwstał, czy też nie. Dlatego, moi drodzy, na razie tyle. Dzięki za wysłuchanie.